Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys i dzisiaj jeszcze Radek. Witamy Cię, Radku.
Dzień dobry, ale tak nas przywołałeś do pionu mnie i Borysa. Bo tak wiesz, tutaj śmieszkujemy, a tutaj dzień dobry, szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w radiu i teraz będzie bardzo poważna audycja. Jeszcze tym swoim takim głosem, z taką, wiesz, dodatkową, piękną, radiową manierą i z tym głębokim głosem. Poczułem się od razu źle ubrany, sobie pomyślałem, o kurczę, nie wycelowałem ze strojem.
Ja jestem totalnie po prostu zawiedziony twoim strojem. No. Bo my z Remikiem najpierw mieliśmy taki plan, żeby ubrać garnitury na to spotkanie, a potem stwierdziliśmy, że nie damy mu szansę, ubierzemy się tak jak zawsze, czyli źle, żeby błyszczał. A tu, znaczy, i tak masz koszulę, więc jakby...
Ja po prostu na pół etatu ze szwagrem kładziemy sidingi, nie? Tutaj też zresztą widać za mną, więc po prostu to jest taka do roboty, nie? Ja tutaj za chwilę wracam do prawdziwej mojej pracy. To są... Dlaczego ja na was patrzę, a nie patrzę na was, nie patrzę w kamerę? Przepraszam. Co za brak profesjonalizmu?
Nie przejmuj.
Że tu z wami mam godoć.
Za każdym razem próbuję jakoś tak poważnie zacząć i nie zawsze mi wychodzi, zwłaszcza jak mamy gościa, ale oczywiście tak. Bardzo nam miło. Ja Radka nie muszę jakoś strasznie przedstawiać, bo na pewno wszyscy doskonale go kojarzą.
Ale mógłbyś.
Oczywiście, że mógłbym.
Nie przedstawiać.
Kanał Polimaty to jest chyba jakby centrum twojej działalności i wokół tego wszystko się obraca, prawda?
Bardziej się spodziewałem, że Polak, patriota, jakiś taki rodzaj przedstawienia.
Świat młodzieży
kanał Polimaty.
Polskiej.
Świat młodzieży polskiej, bardzo mi się podoba.
Bankster,
filantrop.
Tak,
filantrop.
Dobrze, panowie.
Już wracamy, oczywiście.
Dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o temacie bardzo poważnym, czyli najważniejszych wydarzeniach tego roku, długiego zresztą 2020. Borys, wprowadzisz nas w temat?
Tak, był rok 2020 i działy się tam różne rzeczy.
Wow. Chciałbym się profesjonalna audycja.
To jest, ja chciałem się spytać, Radku, co tam u ciebie słychać? Dawno się nie widzieliśmy.
Tak, dawno się nie widzieliśmy. Ostatni raz piliśmy wódkę na Pradze.
To prawda jest.
Tak. To było wtedy, kiedy się ostatni raz widzieliśmy. Dobrze wszystko. Myślę, że jest w porządku. Jakoś tak się staram obronić przed rokiem 2020. To jest chyba dobre określenie na to, co ten rok nam przyniósł. I wydaje mi się, że u mnie się niewiele zmienia. Naprawdę. Jest taki konstans zupełny, w dobrym tego słowa znaczeniu. Mam nadzieję, że u was też wszystko w porządku.
Tak, jak najbardziej. To znaczy, wiesz, jeżeli to jest takie pytanie długoterminowe i dotyczy całego roku, bo my z reguły pytamy się, co tam słychać na przykład wczoraj, czy byłeś na zakupach, czy wydarzyło się coś zabawnego.
Czy już ugotowałeś bigos? Jest 23 grudnia, kiedy my to nagrywamy.
Nie, bo ja jestem taki, wiesz, słaby, jeśli chodzi o takie tradycyjne potrawy polskie, typu naleśniki, choć to chyba nie jest tradycyjna potrawa polska, ale na przykład potrafię dobrze zrobić poliki wołowe, ale nie mam bladego pojęcia, jak zrobić naleśniki, więc za bigos się nie zabieram, bo wiem, że to trzeba takiego babcinego serca, wiecie, o co chodzi, takie...
No Borys takie ma.
Tak, na przykład...
Ja robiłem wczoraj w nocy.
Dobrze, dlatego dobrze wychodzą. więc wiecie, jeśli chodzi o śmieszne historie, to wydaje mi się, że cała moja kariera w mediach i w ogóle jest żartem, w związku z tym to jest taka rzecz, która z żartem na przykład z profesjonalizmu niektórych ludzi, niektórzy ludzie chodzą do szkół jakichś przeróżnych, uczą się do zawodu i potem okazuje się, że na przykład zajmują się czymś zupełnie innym, kładzeniem sidingów, a taki Borys, Remigiusz i Radosław są w mediach zamiast niego. No jest to przykra historia, ale też w pewien sposób jakoś żartobliwa, mam wrażenie.
Znaczy, ja bym nie potrafił położyć sidingu w ogóle. U mnie wszystko...
Gdybyś nie potrafił, moim zdaniem ty byś potrafił. Ty jesteś takim typem ziomka, który jak czegoś nie wie, to tym bardziej go to motywuje, moim zdaniem, do tego, żeby wiedział.
Nie, w pierwszej kolejności zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens. Nie? Jakby,
czy siding ma sens? Myślę, że to jest dobry tytuł tego odcinka. Czy siding ma sens? Mieliśmy rozmawiać o podsumowaniu 2020 roku, natomiast ja chętnie rzeczywiście omówię tę sprawę. Ktoś mi zwrócił uwagę na to, chyba to była Magda Mołek ostatnio, jak z nią rozmawiałem, tutaj też via kamera.
Widziałem się, ostatni raz jak widziałem się z Magdą Mołek, to było w zeszłym, znaczy w tym roku, prawie rok temu,
też na
paszportach polityki.
Okej. Okay. No to też tam się leje dużo. Odbierałeś, Borys, paszport polityki. Ja nie, przepraszam, przegapiłem to, także składam
nie,
teraz
nawet
ogromne
gratulacje. Nie byłem nominowany.
To fatalna decyzja jury, moim zdaniem. Jeszcze się nie... O im się oczy otworzą, jak tobie się zamkną. Pamiętaj o tym. Nie daj sobie wmówić, że będzie inaczej. W każdym razie, chyba to Magda Mołek mi powiedziała, że to jest dość dobry ten siding, który jest za mną, dobry patent, bo jak mamy te poszczególne żeberka, to kiedyś się między żeberkami chowało wódkę właśnie, wspomnianą wcześniej. I biorąc pod uwagę, że ja mam tych żeberek dość dużo, to jest tam, powiedziałbym, duży potencjał, jeśli chodzi o magazynowanie, więc czy siding ma sens? Pod paroma względami ma.
Jak się pije w pracy na przykład, no to okej. Okay.
Tak. Tak, 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 tak. Nie wiem, czemu na to pytanie odpowiedziałem tak, znaczy na to zdanie. To jest takie zdanie, na które się nie powinno odpowiedzieć tak.
A co u ciebie?
Remigiusz, co u ciebie właśnie?
No miło, że pytacie. Ja miałem fatalny dzień w ogóle dzisiaj, miałem strasznie, bo mój dzień się dużo wcześniej zaczął.
To świetnie.
No, to są zawsze fajne historie, ja wiem. Ja wybrałem się jeszcze dzisiaj na zakupy, żeby sobie dokupić prezenty w postaci cukierków, jakichś czekoladek, tak dla dzieci, żeby uzupełnić te
prezenty,
które żeśmy... Nie, no właśnie ja w ogóle nie jem słodyczy. Okay. Z dumą trochę opowiadam, ale też z tęsknotą pewną. Tak czy inaczej, w jakimś takim amoku wstałem i pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to zablokowałem sobie telefon, ponieważ PIN zapomniałem. PIN, dla mnie PIN w telefonie to jest taka rzecz, którą pamiętam bardzo odruchowo, a czasami mózg podpowiada ci jakieś cztery cyferki, które totalnie nie są związane z tym, co powinieneś na tym telefonie wpisać. Więc miałem kompletną pustkę w głowie i bez telefonu teraz sobie przebywałem. Potem udało mi się to jakoś odratować, ale...
Żebym tylko dobrze zrozumiał. Masz czasami tak, że wpisujesz PIN, który jest jednym z najważniejszych ciągów cyfr w twoim życiu, który znasz dość dobrze, a twój mózg podpowiada ci inne cyfry.
Tak, tak.
Moim zdaniem jest to fantastyczny moment na to, żeby powiedzieć, młodzi słuchacze, młodzi widzowie, narkotyki nie są dobrym pomysłem. Naprawdę.
Ja wiedziałem, ty masz zawsze jakieś ciekawostki związane z takimi rzeczami. Nie sądziłem, że uderzysz w narkotyki. Spodziewałem się jakiejś starszej choroby bardziej. Ale okej.
Okay. Ty nie jesteś stary.
Nie, tylko za dużo ćpiesz, tak? No dobrze. No,
to już ty powiedziałeś, panie redaktorze, to już pan powiedział.
Dobrze, widzę. To może jednak przejdziemy do tych najważniejszych wydarzeń.
Ja nie wiem, jak przejdziecie do protestów na Białorusi z tego tematu sidingu i twoich perypetii. Ale czy się ostatecznie udało z tym PIN-em wszystko sztywniutko?
Wiesz co, udało się. No, trochę mnie córka podratowała, trochę żona gdzieś mi... Ach, w ogóle to są dłuższe historie. Ale tak, udało się, mam teraz telefon, ale dzień się zaczął bardzo, bardzo, bardzo fatalnie. I w ogóle mam takie wrażenie, że wyjeżdżając rano o 8 do sklepu spodziewałem się, że raczej ludzi tam nie będzie, a są straszliwe, ogromne tłumy. Ja myślę, że ci wszyscy, którzy przestraszeni byli COVID-em, postanowili w jakiejś takiej niepozornej godzinie się wybrać i wszyscy tam żeśmy byli razem.
Wszyscy sprytni, nie? Ale jesteśmy super sprytni. Wstańmy o 7, pojedźmy do sklepu, nikogo nie będzie. Potem, ale
Dzień przed Wigilią. Nie?
Dzień przed Wigilią, dokładnie. Ale rozumiem, że macie sprawunki gotowe, już wszystko kupione.
Tak, uzupełniłem. Taki sprytny też byłem na wyborach, ponieważ postanowiłem pójść o 8 rano i wystałem w największej kolejce, jaką w życiu widziałem.
No tak.
Wybory też się pojawią, a jak pytałeś się, Radku, jak połączymy tutaj demonstrację na Białorusi z tymi naszymi rozmowami? No nie wiem, mi akurat taki siding drewniany kojarzy się ze wschodnią Europą bardziej niż z zachodnią.
Dziękuję za komplement.
Proszę bardzo. Proszę Państwa, my zapytaliśmy się naszych widzów i słuchaczy o to, co dla nich było najważniejsze w tym roku, jakie wydarzenie takie światowe. I będziemy lecieć w kolejności odwrotnej. Od szóstego miejsca zacznę i to są właśnie demonstracje na Białorusi. To ogólnokrajowe protesty związane z wyborami. Głównym postulatem było uczciwe przeliczenie głosów i dymisja rządzącego od 1994 roku prezydenta Aleksandra Łukaszenki. I to są największe protesty od momentu ogłoszenia niepodległości, czyli od 91 roku, na masową, ogromną skalę, łącznie z czymś, co nie zdarzało się tam chyba nigdy, czyli nawet ze strajkami zakładów pracy. Ja nie będę ukrywał, jestem mocno zainteresowany i kibicuję bardzo mocno opozycji białoruskiej. Polecam też wszystkim śledzenie na chyba głównie na Twitterze Andrzeja Poczobuta, który jest dziennikarzem, blogerem, ale też działaczem opozycyjnym i działaczem też mniejszości polskiej na Białorusi. On bardzo dobrą robotę robi, jeżeli chodzi o informowanie i mówienie o tym, co się tam dzieje, w jaki sposób władza walczy z protestami, w jaki sposób łamie prawa człowieka. Bardzo, bardzo dużo rzeczy. Ja polecam, nawet jeżeli nie jest to dla was jakieś takie ważna, interesująca sprawa, nie każdy jakby interesuje się Białorusią, ja uważam, że dla nas, Polaków, to jest ekstremalnie ważna. To jest sąsiad nasz, tak naprawdę bardzo bliskie państwo, które cały czas jest rządzone przez dyktatora, które nie jest demokratycznym państwem i to też pokazuje, że można że jakby takimi małymi kroczkami można w bardzo łatwy sposób odchodzić od tej demokracji, dając wolność ludziom na innym polu, bo na przykład Białoruś całkiem sprawnie działa gospodarczo.
To też zależy, jak patrzymy na sprawność gospodarczą, bo jako znaczy całość tego kraju, to wydaje mi się, że to jest jednak zawsze był i będzie kraj bankrut, trochę zawieszony na paru różnych branżach i małych rzeczach, albo bardzo bliskiej współpracy chociażby nawet ze swoim sąsiadem. Natomiast jestem też bardzo ciekawy na to, jak wy, drodzy panowie, patrzycie na protesty na Białorusi tak z waszej perspektywy, bo ja tak czasami myślę o tym, że z każdym protestem to jest trochę tak, że one są bardzo mocne na samym początku, a potem trochę cichną, co jest naturalne, bo w mediach są inne tematy i to przestaje być tak bardzo seksowne, jak było na samym początku. Ale tak sobie myślę, czy my, jak tutaj siedzimy w trójkę, jesteśmy w stanie uczciwie powiedzieć, że jesteśmy jakkolwiek trochę tymi protestami poruszeni, albo że one jakkolwiek was dotknęły. Bo wiecie, mamy teraz... Protesty były 2 dni temu w ogóle, tak po raz kolejny w Mińsku takie mocne. I tak się zastanawiam, czy wy poświęcacie jakąś większą uwagę i chwilę w ciągu tych miesięcy już teraz na to, co się tam dzieje?
To ja opowiem, bo gdzieś to faktycznie dzieje się bardzo obok i kiedy te protesty pojawiły się po raz pierwszy, one były związane w ogóle z wyborami, o tym żeśmy nie wspomnieli. Gdzieś po drodze kontrkandydaci byli dosyć mocno prześladowani, chyba ostatnią kontrkandydatką była kobieta.
Tak, która, Svetlana.
Która odniosła podobno spory sukces i dużo osób ją poparło i oczywiście to zaowocowało dalszym zaostrzeniem po pierwsze i protestów i też reakcji ze strony Łukaszenki. Wiesz, to jest też tak, że faktycznie te tematy są bardzo głośne i wyraźne wtedy, kiedy się dzieją, natomiast kiedy się powtarzają, to nie jest zresztą jedyny protest, o którym będziemy rozmawiali dzisiaj, to z czasem zaczynają słabieć w mediach i też mniej do nas docierają, mniej na pewno docierają do mnie. O tych protestach w Mińsku, o których teraz wspomniałeś, to słyszę pierwszy raz od ciebie. Też gdzieś to przeszło obok, już do mojej bańki nie wpada, a żałuję, bo chciałbym się dowiedzieć. Przypominam sobie tylko z tych ostatnich wiadomości, które do mnie docierały, to co bardzo jest charakterystyczne chyba dla krajów, które taką dyktaturę mają, że zagrożenia ze strony z zewnątrz są bardzo mocno podkreślane. Tam było dużo takich odniesień do wojsk, które stoją na granicy z Białorusią, już szykują się do marszu. I to jest chyba już od wielu, wielu dziesięcioleci wykorzystywany dokładnie ten sam sposób na to, żeby ludzi straszyć. Na Białorusi to przestaje działać powoli i to cieszy. Zresztą w obliczu tego, że internet funkcjonuje dosyć dobrze i też władze próbują z tym walczyć, no to dostęp do informacji jest otwarty. Ale jak się okazuje, internet też specjalnie nie ułatwia i też łatwo nim manipulować.
No tak, ale był taki moment, że został wyłączony, nawet powiedziano wprost internet, nie? Na Białorusi.
Tak. Ale masz rację co do tego, że z jednej strony mamy taką silną potrzebę trochę się solidaryzować z protestującymi, ale jeżeli nas to nie dotyka bezpośrednio, to gdzieś to zaczyna umykać i dziennikarze też tracą zainteresowanie i w związku z tym przestaje to być istotne. To jest jakieś wydarzenie, które jest ważne, dzieje się, ale czy to zmienia w jakikolwiek sposób nasze życie, nasze postępowanie? Nie, niespecjalnie.
Znaczy, oczywiście, że nie zmienia, bo to nie jest nasz kraj. To tak naprawdę nie jest nasza sprawa. To jest jakaś sprawa związana bardziej z solidarnością, czy z geopolityką. Ale ja nie będę ukrywał, że mnie poruszyły te protesty. Po pierwsze, to jest rzeczywiście duża sprawa. To są protesty, które w tym kraju chyba od obalenia, powiedzmy, obalenia komuny nie wydarzyły się. To są ogromne protesty w ogóle w skali światowej. No i to jest przede wszystkim walka o wolność.
No tak.
I to jest ważne.
No tak, przede wszystkim po raz pierwszy nastała taka, taka zmiana chyba w mentalności, że wyszły na ulicę bardzo różne grupy osób, które chciały pokazać, że my tak naprawdę do tej pory myśleliśmy trochę o sobie jako mniejszość, ale nas jest więcej niż tych zwolenników obecnego reżimu. I to jest moim zdaniem fascynująca rzecz, która się przede wszystkim tam wydarzyła w głowach, ale także dość trudną dla mnie sytuacją jest to, jak wiele osób zapłaciło za to cenę, bo chyba statystyki obecnie mówią o oficjalnych 7 albo 8 tysiącach więźniów w więźniach politycznych. Osoby, które są przetrzymywane albo zaginione, to to już w ogóle jest osobna bajka. Mamy 3 potwierdzone przypadki śmiertelne na demonstracjach, więc to już taki klasyczny, wiecie, shit got real, nie? I w którym zawsze zastanawiam się, jaka powinna być trochę nasza reakcja, nie? Jako takich ludzi, którzy sobie żyją w przyjemnych bańkach w wielkich, dużych ośrodkach miejskich. I zawsze mam wobec tego taki trochę wyrzut sumienia, że ja się tak interesuję tym tematem, czytam na trochę więcej o tym, ale z drugiej strony, co z tego? Świat się od tego nie zmienia. I tak sobie myślę o tym, co by można było realnie zrobić w związku z tą sytuacją. Bo na przykład taki wątek, który też wydaje mi się jest całkiem ciekawy w związku z tymi sprawami, o których mówiliście, to jest to, że ludzie wtedy po raz pierwszy zauważyli, że jest coś, znaczy pewnie widzieli to wcześniej, ale tak trochę czynami bardziej, że jest coś dużo ważniejszego od nich samych, dużo większego, czyli na przykład niepodległość i suwerenność ich własnego kraju. W związku z tym są w stanie być gotowi do tego, żeby poświęcić swoją karierę akademicką, nie? Jakby zaprzepaścić sobie szansę na uniwersytecie, zaprzepaścić sobie szansę na dobrą pracę, bo wiadomo, że takie osoby, które zostały aresztowane z powodów politycznych, będą w konsekwencji potem prześladowane i mogą mieć ogromne problemy w tym, żeby znaleźć na przykład lepszą pracę. I sobie myślę, czy czasami my nie jesteśmy w stanie, my jako Polska, mówię już bardziej, trochę tutaj ten temat zaadresować. No wiadomo, że nasze wojska nie stoją na granicy po to, żeby przejąć Białoruś, ale może my bylibyśmy w stanie pomóc takim osobom, które faktycznie mają bardzo duży problem tam na miejscu i na przykład ufundować na jakiś czas stypendia takim studentom, którzy zostali wyrzuceni z tamtejszych uczelni, żeby oni mogli dokończyć swoje studia i być może wtedy wrócić i żeby działać tam na miejscu. Prawdopodobnie rzeczy, o których myślę, też czasami na skalę międzynarodową brzmią trochę naiwnie, bo nie rozwiązują masy problemów. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło w tych protestach, to są te takie pojedyncze historie tych ludzi, którzy faktycznie z pełną świadomością konsekwencji idą mimo to na protest i ten protest cały czas trwa. To nie jest taka sprawa, która właśnie przycichła tam. Wiadomo, że one są pewnie na mniejszą skalę niż były na samym początku. Nie zmienia to jednak faktu, że 2 albo 3 dni temu było aresztowane kolejne 200 osób. Dużo. To jest, wiecie, no to jest, wracamy do podstawowego tutaj myślenia pod tytułem śmierć jednej osoby to tragedia, miliona to statystyka. I znowu, kiedy myślimy o tych setkach, tysiącach aresztowanych osób, to taka liczba. Ale tam jest 200 różnych historii. I to jest taka sprawa, która mnie najbardziej totalnie przeraża, jeśli chodzi o protesty na Białorusi.
Zacząłeś tą odpowiedź pytaniem, które wydaje mi się, że po drodze też żeś na nie odpowiedział zresztą bardzo dobrze. Co? Nie, to nie było to nie w żadnym razie. To mi się podoba, bo ja też mogę jakby się odnieść do tego. Mianowicie tak, że co my możemy zrobić? Nie? I to jakby są dwie sprawy. Po pierwsze, co możemy zrobić jako kraj? I te rzeczy, które podpowiadasz, są bardzo sensowne i one nie tylko są sensowne z perspektywy tych ludzi, którzy dzięki temu skorzystają i będą mogli tej edukacji zażyć, a tak jakby chcieli, a nie mogą w swoim kraju, ale dwa, to też jest PR-owo niezwykle istotne, bo pokazuje Białorusinom, że ktoś jest po ich stronie. I to jest ta druga sprawa, o której ty wspomniałeś, to, że dajemy znać, że popieramy protesty w jakikolwiek sposób, nawet w drobnej formie, uświadamia ludziom, którzy protestują, że takich jak oni jest więcej. To jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o takie morale protestu, bo jeżeli masz wrażenie, że w twoim kraju dzieje się coś złego, ale jesteś w mniejszości, to nie masz takiej siły, nie masz chęci do tego, żeby protestować, bo co innego protestować przeciwko władzy, a co innego protestować przeciwko innym ludziom, którzy mieszkają w twoim kraju. I kiedy nagle sobie uświadamiasz przez to, że informacje przychodzą z różnych kierunków, że takich ludzi, którzy myślą podobnie do ciebie jest dużo, dużo więcej niż tych, którzy popierają władzę, no to masz dodatkową motywację, żeby protestować, masz taką nadzieję na osiągnięcie sukcesu, na zwycięstwo. To jest chyba bardzo ważne i z takiego cywilnego punktu widzenia można coś takiego robić i warto coś takiego robić. Nawet takie banalne rzeczy jak hasztagi, z których się śmiejemy, bo one w zasadzie są tylko bardzo prostym wyrazem poparcia i niczego nie wnoszą, to jednak w jakimś takim szerszym zrozumieniu podkreślają pewne poparcie dla danych spraw. Więc to jest coś, co można robić i chyba warto robić.
Tak, znaczy ja też uważam, że taką podstawową rzeczą, jaką możemy robić, to podawać dalej te informacje i to, co się dzieje. W szczególności, że jest bardzo dużo nagrań wideo, które bardzo mocno działają, myślę, na ludzi, ale też te liczby, które ta liczba share'ów, lajków, która wydaje się nam w kontekście na przykład celebrytów taka pusta i płytka, to w kontekście walki o wolność może być duchowym wsparciem po prostu.
No tak, też na pewno jakimś narzędziem nacisku, bo jeśli nam udałoby się wywrzeć odpowiedni nacisk na chociażby nawet nasze władze, które akurat śmiało można powiedzieć w tym kontekście, wydaje mi się, że zdają sobie sprawę ze skali problemu, być może przespano pewne momenty, w których można było trochę zareagować ze silną, większą stanowczością. Natomiast gdybyśmy my byli w stanie wywrzeć władzę na nasze władze, na wpływ na nasze władze, władze Unii Europejskiej, no to też wydaje mi się, że po pierwsze byłoby tym ludziom na Białorusi trochę łatwiej, ale po drugie byłoby to już coś bezpośrednio dobrze działającego, bo my wiemy, że Łukaszenka boi się presji z zewnątrz, i to zarówno z lewej, jak i z prawej strony. On dostał w listopadzie zakaz wjazdu, on, jego syn, najbliżsi współpracownicy, zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej, co było już czymś dużym w pewien sposób. Tym bardziej, że my wiemy o tym, że on jest rozkochany w takich sytuacjach, w których on może jako gospodarz ugościć kogoś z zewnątrz, bo on wtedy pokazuje, jaki to jest coś niesamowite, taka klasyczna białoruska gościnność. Nie wiem, czy pamiętacie w ogóle taką akcję. Oczywiście ona jest z jednej strony na szczeblu politycznym, ale z drugiej, jak Steven Seagal przyjeżdżał na Białoruś i razem kopali ziemniaki, nie? No to Łukaszenka widać było, że tam w gaciach u niego się dzieje bardzo dużo, nie? Bo to jest sytuacja taka, w której to jest najfajniejszy moment w jego życiu. Natomiast jakby w kontekście tej Białorusi możemy pewnie dużo na ten temat rozmawiać, ale nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale za każdym razem, kiedy ten temat wraca jakoś z większą intensywnością, a teraz tak jest niewątpliwie, to ta refleksja, w której my żyjemy tam 200 kilometrów, 300 kilometrów od tego miejsca, tej Korei Północnej Europy, jest z jednej strony niesamowita, z drugiej przerażająca, ale wiecie, jakby to jest rzut kamieniem, nie? To jest bardzo tak, blisko.
Tak, to jest coś takiego, co ci uświadamia, że w zasadzie to się wszędzie może wydarzyć i może się wydarzyć bardzo szybko, bo to ile to jest? 20 parę lat, nie?
Tak.
Więc taka zmiana może nastąpić i trzeba zwracać na to uwagę. No, trzeba bacznie się przyglądać politykom, no, nawet naszym. Więc to jest pouczające. Ale dobra, przejdźmy dalej, panowie, bo to szykuje nam się bardzo długa rozmowa, co mnie cieszy. Ja mam nadzieję, że jesteście obaj na to przygotowani.
Ja się wyspałem.
Mam tak. Śpiwór, tak.
No to myślę, że teraz sięgniemy po temat łagodniejszy, panie Borysie.
Numer 5, bardzo insiderskie wydarzenie, czyli brak raportu Pornhuba za 2020 rok. Sprawdziłem przed chwilą, dalej go nie ma. Jakby ktoś nie wiedział, Pornhub robi takie zawsze podsumowanie roku. Bardzo bogaty jest to i rzeczowy raport. I my już jakby tradycyjnie omawiamy go w podcaście z szczególnym jakby uwzględnieniem tego, co preferują w tym portalu Polacy. No i zwykle był koło 10 grudnia. W tym roku nie ma, nie wiem, czy po prostu przestraszyli się premiery Cyberpunka, czy może te dane, które mieli na Polskę, w jakiś sposób zakłócił Krzysiek Gonciarz i nie wiedzą jakby, jak to sklasyfikować.
Czemu Krzysiek Gonciarz co on zrobił?
No bo on ma konto na Pornhubie i wrzuca tam filmy.
O, nie wiedziałem.
Tak, to może rodzaju, trochę
Jakiego rodzaju to są filmy?
takie przyzwoite chyba zakładam trochę.
Rozrywkowe.
Tak, ale zanim pójdziemy dalej w ten temat, to ja Radka chciałbym też trochę wprowadzić i też państwa...
Pornhuba myślę... chętnie.
Okej. Okay. Opowiedz taka co, potrzeba.
Opowiedz mi, co z tym się robi.
W pewną taką... bo my podchodzimy do tego w specyficzny sposób. Pamiętam, kiedy żeśmy pierwszy raz robili raport Pornhuba, to raczej żeśmy zakładali, że to jest bardzo fajny, krzykliwy temat. On się może nieźle obejrzeć. Natomiast z czasem okazało się, że ku mojemu zaskoczeniu, ale w zasadzie powinienem się tego spodziewać, że to jest taka pigułka tego wszystkiego, co w internecie jest popularne przez cały rok. To nie jest tylko to, co się dzieje na Pornhubie samo w sobie, ale to jest taka skondensowana forma wiedzy o tym, co ludzi w internecie interesuje. Z reguły młodych, ponieważ tam jest dużo takich tematów, które są związane z produktami dla nieletnich i odnajdują swoje wersje w tej pornograficznej formie. Więc te raporty wbrew wszystkiemu były dużo bardziej wnikliwe i mogły pokazać dużo więcej niż tylko taką prostą rozrywkę trochę kontrowersyjną.
No tak, to pytanie w takim razie, co się stało w tym 2020 roku? Możliwe, że jest to taki rok, że zwyczajnie danych było za dużo, żeby je przeprocesować. Możliwe, że to była kwestia tego.
Ja podejrzewam, że jednak to są problemy Pornhuba. Pornhub teraz skasował ponad 10 milionów filmów i myślę, że mają taki bałagan tam. Znaczy usunęli je ze względu na oskarżenia związane na przykład z pedofilią czy z pokazywaniem nieletnich. Więc myślę, że mają na głowie trochę ważniejsze rzeczy niż robienie raportów, ale na stronie, gdzie są te raporty Pornhuba, bo on nie tylko jeden w roku robią, ale robią dość regularnie te raporty, możemy sobie poczytać o tym, jak na przykład na Pornhubie wyglądał weekend wyborczy w Stanach Zjednoczonych, albo jak wpłynął na wyniki wyszukiwania sukces gry Among Us.
O, gracie w Amonga w ogóle?
Nie.
Ja nie.
Ludzie, to jest cudowna gra. To jest fantastyczna gra. Wczoraj poszedłem spać o pierwszej w nocy, bo grałem cały czas w Amonga.
O pierwszej?
Ludzie, to jest po prostu... Powinniśmy odcinek na tym osobno o tym nagrać. To jest coś tak niesamowitego. Gra psychologiczna, gra zręcznościowa, gra towarzyska, ludzie. Moim zdaniem Among Us to jest murowany kandydat do pokojowej Nagrody Nobla w następnym roku, żeby w zakresie cementowania więzi między ludźmi. Wy byście
Chłopie,
byli fantastyczni tam.
Czy ty widziałeś kiedyś stream z gry Among Us?
Nie,
naprawdę?
Nie, nigdy,
pokojowa
nigdy.
Nagroda Nobla? Tak,
nie, ja nigdy nie oglądałem
rzeczy, które się tam
dzieją. Jak ktoś grał w tą grę, tylko... A co się dzieje na streamach w Amongu?
No, emocje.
Patologia?
Tak, to są bardzo silne
matki?
Emocje, które pod patologię podchodzą momentami.
No, nie,
znaczy, pewnie
to
nie
zawsze...
wszędzie. Nie, to jest bardzo sympatyczna gra. Ja to jakby widać to na pierwszy rzut oka, mój syn w to się bawi bardzo często, więc nie widzę u niego jakichś szalonych zachowań, żeby się jakoś wkurzał strasznie, są gorsze gry. Ale jakoś nas tam, jakoś tak nas ominęło, mnie ominęło. To...
Okej.
Okay. Ja sobie kupiłem tą grę, ale nie mam z kim grać, więc...
Zapraszam. No tak czy inaczej i to w raporcie znalazło swoje odzwierciedlenie. Co jakby potwierdza słowa Radka, że to pokojowa Nagroda Nobla i strona o miłości, no to...
Strona o miłości. Powiedział ale... nikt nigdy o Pornhubie.
Tak, to jest ta romantyczna strona internetu. Numer 4. Jak to powiedzieć? Może zacznę w taki sposób. Proszę państwa, około 70 milionów złotych miała kosztować... to jest, jak o tym mówię, to jest taki mem po prostu, że to już nie jest poważna polityczna sprawa, tylko to jest mem. Tyle miała kosztować organizacja wyborów prezydenckich korespondencyjnych wyznaczonych na 10 maja, które ostatecznie się nie odbyły. Za organizację wyborów był odpowiedzialny Jacek Sasin, czyli minister aktywów państwowych. Wykonawcą miała być Poczta Polska, która wyceniła swoje przygotowania do tych wyborów, które się nie odbyły, przypomnę, na 70 milionów złotych. Sam zainteresowany skomentował tą sprawę i jakby ten rachunek, ponieważ państwo polskie powiedziało, że pokryje to 70 milionów dla Poczty Polskiej. Powiedział, że demokracja...
Aferki się zdarzają.
...kosztuje.
A, okej. Okay.
Demokracja.
Tak. Kurczę, jak się odnieść do czegoś, co jest faktycznie memem już samym w sobie?
Jak się odnieść do czegoś, co się nie odbyło?
Co się nie odbyło. Wydaje mi się, że zwłaszcza profil instagramowy Make Life Harder postawił sobie za taki cel główny swojego życia, żeby ludzie, którzy są urodzeni teraz, dowiedzieli się i tak o tej historii. W sensie historia o Jacku Sasinie i 70 milionach złotych przewalonych na wybory, które się nie odbyły, bo to zawsze jest taką regułką powiedziane. Chyba jest rzeczywiście memiczna pod tym względem, że jakby to jest w ogóle wdzięczny temat, ale mam wrażenie, że bywały już w historii różne zdarzenia, opowieści, które miały dalece większą szansę na to, żeby stać się memem albo długoterminowym tematem, a tak się nie stało. I dzisiaj ten cała idea z tymi 70 milionami, a przecież Polacy w swojej historii rządów i różnych polityków mieli na pewno dużo gorsze cele, na które zostały wyrzucone pieniądze zupełnie w błoto i dalece większe pewnie to były pieniądze niż 70 milionów złotych. Natomiast wydaje mi się, że tutaj zadziałał taki mechanizm, w którym zabawne już stało się mówienie i pamiętanie o tym wydarzeniu. I to jest taka sprawa,
mówcie
która...
dalej.
O, kurier przyniósł ostatnie prezenty świąteczne, podejrzewam. I mnie to bardzo cieszy, bo jest to taka sprawa, która z jednej strony dotyka tematu ważnego i trudnego, jakim jest niegospodarność, ale z drugiej pokazuje też, że nie ma bezkarności ze strony polityków, że nawet taka rzecz, która została wyciągnięta i z tego, co wiem, autor reportażu na ten temat dostał w tym roku Grand Pressa albo jakiś inny rodzaj ważnej nagrody, to jednak nie możecie robić wszystkiego tak i po prostu nie wyjdzie. No, czasami wyjdzie i my z tego zrobimy mema, o którym będą pamiętały jeszcze kolejne pokolenia.
No to jest prawda, to jest można by mówić o niegospodarności i krytykować polityków na wszelkie możliwe sposoby. To jest też tak, że czasami mam wrażenie, że my chyba w Polsce mamy za dużo pieniędzy. W tym sensie, że wymyśla się rzeczy i perspektywa wydania dużych pieniędzy w ogóle nie jest jakby przemyślana. W tym sensie, że zdarzają się projekty, które nie wyjdą. Zdarzają się plany, które się nie udadzą. To jest rzecz normalna w każdym świecie. Natomiast ta swoboda, z jakim ten wydatek został poczyniony i jakby też mała potrzeba ze strony społeczeństwa, by wyjaśnić tę sprawę i pociągnąć winnych do odpowiedzialności, jest dla mnie przerażająca. W sensie takim, jakby to już jest coś, z czym ja się pogodziłem. To znaczy, to jest taka rzeczywistość polska, która w tym kraju funkcjonuje od wielu lat i to nie jest tylko przypadłość obecnych rządzących, ale też wcześniejszych polskich polityków. Więc no, takie rzeczy się dzieją nagminnie i w zasadzie nikt sobie z tego nic nie robi. To też jest chyba część tego całego mema. To jest przykra historia. Ona oczywiście, przez to, że ona się zrobiła taka memowa, no to trochę podchodzimy do tego z humorem. Być może to jest jakiś sposób Polaków, żeby sobie radzić z tego typu wydarzeniami. Ale no, takie rzeczy nie powinny się dziać. Konsekwencje powinny być zdecydowanie bardziej widoczne. Więc no, przykra sprawa, tak na dłuższą metę.
No to prawda, ale z drugiej strony właśnie humor ma tą niesamowitą zdolność do oswajania rzeczy, nie? Czyli wiesz, jest masa żartów o Holokauście, bo łatwiej nam jest sobie z tym tematem poradzić. Wydaje mi się, że ten mechanizm mógłby zadziałać tutaj bardzo podobnie. Ale z drugiej strony, na koniec dnia, jak w innym, że tak niesmak pozostał.
Tak. To jest, w ogóle to jest długa historia na temat tego, w jaki sposób humor działa i co ułatwia. Właściwie przypominam sobie, że najlepszy polski stand-up to powstał w Polsce w najgorszych czasach komunizmu, kiedy Laskowik, kiedy Smoleń opowiadali rzeczy na scenie. Więc tak, ludzie sobie z tym radzą, no i ta sytuacja jest podobna. No ale to było, minęło. Mam nadzieję, że takich więcej nie będzie, a wątpię.
Tak, naprawdę minęło.
Widzę, że Borys ma tam dzisiaj...
Co on tam robi? On wygląda jak kontroler lotów, nie? Jest totalnie skupiony na rzeczach, które się dzieją dookoła. Zostało takie krzesło. O, jest, jednak wrócił.
Państwo na Spotify nie widzą, ale Borys...
Przepraszam was bardzo, mam po prostu najazd kurierów, a jestem sam w domu i jakby nie jestem w stanie tego ogarnąć, są... Wiecie, przed świętami bardzo ważne rzeczy.
To prawda. Pozdrawiamy wszystkich kurierów przy okazji, którzy wykonują świetną robotę, naprawdę. Wydaje mi się, że kurierzy w pewnym momencie mieli złą sławę w Polsce, tak z 5-6 lat temu. Dalej do dzisiaj są jakieś pojedyncze przypadki, że tam ktoś komuś akwarium dostarcza i przerzuci to przez płot i ucieknie. Natomiast jasne tego typu sprawy się zdarzają, ale serio, etos pracy wśród kurierów, jak teraz patrzę, duży szacunek.
To jest rok kurierów, zdecydowanie. Słuchajcie, tak. Jeszcze ja dodam swoje 3 grosze, przepraszam bardzo za tę sytuację.
Oczywiście, oczywiście.
Do tego Sasina. Dla mnie bardzo przykre jest, że my doszliśmy do takiego momentu, że wszystkie błędy władzy są zamieniane w memy. I to niestety łagodzi bardzo tą sytuację całą.
Tak, tak, to też wspomniałem gdzieś po drodze o tym.
Tak, więc no nie słuchałem.
To prawda, to prawda. No, ja też nie martw się. Natomiast tak, rzeczywiście ale... tak jest. No. Czy nie powinniśmy tego bardziej przeżyć, nie? Nie zamienić od razu na taki mechanizm trochę wyparcia, który będzie po prostu błahostką i śmiesznostką z tego. Możliwe, że masz rację. Tym bardziej, że na przykład niektórzy mówili, że wprost, że program Ucho Prezesa, który miał być w pewien sposób anty, myślę, establishmentowy i antyrządowy, pewnie w swoich początkach, tak naprawdę doprowadził do tego, że prezes Jarosław Kaczyński został całkiem nieźle oswojony w oczach ludzi, jako taki pocieszny staruszek z kotem, z sierścią kota na garniturze. I to wszystko było takie miłe, przyjemne i takie ciepłe.
Tak, to prawda. Może to też być wynikiem tego, że już jest zakorzeniona w nas pewnego rodzaju beznadzieja. Że tak nie czujemy tego, że możemy coś... Znaczy, wiesz, ja mam też takie wrażenie, że to jest wynikiem tego, że media przestały mieć taką władzę kontrolną.
Tak.
Zupełnie.
Ta czwarta nie... władza to totalnie
straciła na przestało to
znaczeniu.
Istnieć. Już niewiele nam pozostało poza memami. No i jeżeli mówimy o memach, to numer 3, proszę państwa.
Tak. Właściwie to nie tylko memy, to wiesz, pomyślałem sobie, że ten numer 3, który za chwilę Borys państwu opisze, trochę przeczy tym wcześniejszym słowom, ale to zaraz do tego dojdę. Opowiadaj, Borys.
Protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce. Masowe, antyrządowe protesty społeczne, które rozpoczęły się 22 października po wydanym wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że możliwość aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z konstytucją. Mhm. Radku, ty bywałeś na protestach?
Ja ostatecznie niestety na żaden protest nie dotarłem. Nie zmienia to jednak faktu, że protesty popierałem korespondencyjnie, jak tylko mogłem. I wiem, że być może to jest małe pocieszenie i powinienem wyjść na ulicę, ale z różnych przyczyn, w które nie chcę teraz wchodzić, to się nie mogło odbyć. W każdym razie na pewno, wiecie, no, w moim przypadku to była o tyle sytuacja trudna, że ja przez ostatnie 2-3 lata właściwie pracowałem nad książką, która miała premierę właściwie tydzień przed tym. Premiera mojej żony miała miejsce dokładnie w dzień ogłoszenia książki mojej żony, w dniu ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. I dla mnie to była podwójnie trudna sytuacja, bo ja będąc w całym toku myślenia o promocji książki, o książce, podjąłem decyzję, co do której sam się nie spodziewałem, że kiedykolwiek ją podejmę. To znaczy, ja zrobiłem takiego posta, w którym napisałem wprost, że są teraz znacznie ważniejsze sprawy do tego, żeby się nad nimi zastanawiać. W związku z tym ja w ogóle wygaszam komunikację. Nie ma tematu ode mnie, nie ma odcinka Polimatów, nie ma żadnych materiałów, które miały być nakierowane na promocję książki. Było mi to potrzebne, uważałem, że to też nie jest do końca stosowne, żeby w tym konkretnym czasie, kiedy dzieje się to, promować jakieś produkty. Z dużym zdziwieniem patrzyłem na działalność niektórych instagramerek, które w jednym poście mówiły, no, tu jest taki fantastyczny balsam do ciała, a na kolejnym było to, że no, trzeba rzeczywiście popierać absolutnie strajki kobiet i to była taka sprawa, która była dla mnie ogromnym dysonansem. I ja mam wrażenie, że mocno przeżyłem całą sytuację trochę do wewnątrz, właśnie nie na zewnątrz, tylko tak przez takie zahamowanie komunikacji z jednej strony na temat książki, ale z drugiej na temat tego, że ja miałem wrażenie, że u mnie przez 3-4 dni, może nawet przez tydzień, było wewnątrz mnie coś takiego, czego nigdy wcześniej też nie widziałem. To znaczy takie poczucie ogromnej niesprawiedliwości, ogromnego skrzywdzenia, mimo że sam nie jestem kobietą, w związku z tym nigdy ten temat mnie bezpośrednio, jakby czysto cieleśnie nie dotknie. Mam wrażenie, że sporo moich znajomych myślało trochę o tym temacie podobnie, więc u mnie to przyjęło taką formę bardziej cichego protestu. Nie wiem, jak było w waszym przypadku.
Ja nie powiem, jakbyście państwo się dziwili, dlaczego mieliśmy zaskoczone miny od czasu do czasu, kiedy Radek mówił, to nie dlatego, że byliśmy tam zaskoczeni tym, co mówił, tylko raczej tym, że przerywało nas tutaj dosyć mocno przez chwilę.
Okay.
Ale już wszystko teraz jest, wszystko jest teraz w normie. To jest te protesty w Polsce, te protesty kobiet. Tam się kilka łączy tematów, o których żeśmy opowiadali wcześniej. Po pierwsze, nagle pojawiło się takie przekonanie, bo to jest też tak, że to co się dzieje w Polsce, nie do końca idzie zgodnie z moimi przemyśleniami na temat tego, w jaką stronę kraj powinien zmierzać, ale godzę się z tym, że większość Polaków jednak myśli inaczej. To znaczy, jakby rozumiem zasadę demokracji i to, że mi się coś nie podoba, to wcale nie znaczy, że ja mam rację. Nie? Tutaj i w przypadku tych protestów nagle się okazało, że są jakieś decyzje rządzących, których jednak większość Polaków nie popiera. Na tyle jest dużo osób, którym się to nie podoba, by zbudować tak duży protest. I to była pewna forma budowania morale i takiego mojego myślenia, o kurde, że może faktycznie jest więcej ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, tylko do tej pory się jakby nie werbalizowali swoich przemyśleń, bo widzieli, że to nie ma specjalnie sensu. Więc nagle pojawił się powód, dla którego można głośno protestować i ten głos jest słyszalny i spotyka się z poparciem. To było też dla mojego morale bardzo, bardzo znaczące. Sama istota tego protestu i same postulaty, to jest bardzo długa historia, o tym pewnie nie będziemy za bardzo dyskutować, ale uważam, że to jest bardzo, ja w ogóle lubię protesty, jakiekolwiek, tak, niezależnie od tego, czy popieram władzę, czy nie, bo to trzeba sporo wysiłku włożyć w to, żeby wyjść na ulicę, żeby poświęcić swój czas, że to są takie rzeczy, którymi ludzie jakoś pasjonować się, to może za złe słowo, ale są ważne na tyle, żeby poświęcić swój czas i coś w tej sprawie powiedzieć. Natomiast ja mam jeszcze takie kolejne spostrzeżenia i to któryś raz zresztą jest widoczne, że nasi rządzący mają skłonności do tego, żeby przeczekiwać tego typu protesty. To już nie pierwszy raz zresztą się zdarza, że ludzie wychodzą na ulicę, protestują, krzyczą. Te protesty są w miarę pokojowe, o tym też za chwilę wspomnę, a rządzący w zasadzie nic sobie z tego nie robią. To gdzieś tam się odbywa, to coś się z tym dzieje, ale żeby się jakoś do tego odnosić, żeby próbować jakoś prostować sprawę, to tam nie ma w ogóle żadnej takiej potrzeby. I to jest przykre, nie? Że w zasadzie możesz sobie protestować, ale i tak cię nikt specjalnie ważny nie posłucha. Ja miałem bardzo dużo dyskusji z ludźmi gdzieś na live'ach czy na YouTubie na temat tego, czy protesty powinny być bardziej agresywne, bardziej widoczne, powinny się wiązać z jakimiś, nie wiem, zniszczeniami, czy jakimś blokowaniem ludziom normalnego funkcjonowania, czy może powinny być ciche, pokojowe, prowadzące tylko i wyłącznie do dyskusji. I mam zawsze taki twardy orzech do zgryzienia w tej kwestii, bo widzę wyraźnie, że kiedy protest jest pokojowy, bardzo spokojny i kiedy opiera się na dyskusji, to nasi rządzący w ogóle na niego nie reagują. Jedyny moment, w którym można wywołać reakcję, to agresja, siła, pokazywanie tego w sposób, który nie jest ogólnie przyjęty w normalnej dyskusji. I to są, to były takie dwie rzeczy, które się mocno zderzały. Z jednej strony, kiedy słyszałem, że wydawało mi się, że poziom agresji przekroczył jakieś normy takiej kulturalnej dyskusji, to myślałem, nie, tam wulgarność to może nie do końca, ale potem myślałem sobie, no ale zaraz, no ale w jaki sposób dotrzeć do ludzi? W jaki sposób przekazać ten komunikat, kiedy normalne rozmowy, kiedy normalne dyskusje, prowadzone w zasadzie od lat, nie przynoszą absolutnie żadnego skutku. I dochodzę do wniosku, że to może jest zła w ogóle, może nie powinienem tego mówić, może to są jakieś prowokacje, ale mam wrażenie, że ten cały protest był zbyt łagodny i zbyt grzeczny w tym wszystkim. Oczywiście można pokazać takie jednostkowe przykłady, ten cherry picking, że wydarzyły się rzeczy, które przekraczały normę, ale ostatecznie efekt jest chyba na razie żaden, ale jest też możliwe, że wiadomości dotyczące protestu, dzieje się z nimi dokładnie to samo w mojej bańce, co działo się z Białorusią. To znaczy są minimalizowane coraz bardziej i teraz mam wrażenie, że to jest coś, co się dzieje w tle, ale nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość i przestaje mnie dotyczyć w jakikolwiek sposób. Więc to jest też coś, co tak w mojej świadomości się wygasza trochę i to wzbudza, to wzbudza mój protest. Gdzieś mam silną potrzebę, żeby to przyniosło jakiś skutek, żeby zadziałało i żeby ludzie protestujący zostali wysłuchani. Ale nie jestem pewny, czy to się wydarzy.
To, o czym mówisz, w ogóle było taką oficjalną doktryną protestów przeciwko brutalności policji w Stanach Zjednoczonych w tym roku, w którym wprost ludzie, którzy byli odpowiedzialni za organizowanie ludzi tam właśnie, mówili, że hej, to już minął czas na to, że my będziemy pokojowo i milcząco demonstrowali po śmierci kolejnego czarnoskórego obywatela, który zmarł w wyniku brutalnej interwencji policyjnej. To już naprawdę została ta formuła wyczerpana. W związku z tym my teraz musimy zrobić dalece większy hardkor po to, żeby pokazać, że nie jestem z tym tematem dobrze, mówiąc bardzo dyplomatycznie, najbardziej dyplomatycznie, jak tylko teraz mi się udało zrobić, chociaż w mojej głowie były raczej słowa na kana, ha i na wypier. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to oceniać tą skalę tego wkurzenia społecznego w Polsce, to wydaje mi się, że rzeczywiście, jak sobie o tym myślę, one i tak w całości oczywiście, patrząc na to jako zjawisko takie ogólne, były i tak stosunkowo łagodne. To znaczy, że ja rozumiem, że ktoś się może obrażać i Warszawa do dzisiaj jest wypełniona miejscami, gdzie jest po prostu czerwona błyskawica namalowana na murze i to jest jasna sprawa, że ktoś może powiedzieć, to nie jest droga do tego, to jest wandalizm. Jasne, oczywiście, ale za każdym razem, jak ja przejeżdżam tym tunelem pod trasą WZ, widzę ten emblemat na latarni wymalowany i jakoś mi ta cała idea do mnie wraca. Wiem, że dużo osób na samochodach dalej wozi błyskawice czerwone, w związku z tym na koniec wydaje mi się, kiedy już trochę, to jest właśnie smutne, że my mówimy o takim, o strajku kobiet i w ogóle o tym wszystkim tak trochę schyłkowo, mimo że organizacja dalej działa i prężnie ma swoje cele, to jest właśnie to, co się dzieje z tymi protestami, o czym mówiliśmy przy okazji Białorusi, że pojawia się pytanie, co dalej? Co my możemy zrobić, żeby coś takiego zmienić? Żeby nie zostać zignorowanym przez rządzących w tym temacie, który, jak się okazał, jest ważny dla ludzi, którzy nawet, i to był też taki w pewien sposób paradoks moim zdaniem tego protestu, popierali obecną władzę, a mimo to ta decyzja dla nich była decyzją przekraczającą już granicę. I udało się wokół tej idei zbudować naprawdę szerokie poparcie. Pamiętajcie, że mieliśmy w pewnym momencie takie akcje, w której środowiska kibicowskie stały ramię w ramię z kobietami, na przykład ochraniając jakiś element marszu. Oczywiście tam się potem zdarzały różne historie.
No, odłamy narodowe. Odwrotnie.
Tak ładnie. Był hardkor, ale czasami się udawało, zwłaszcza wydaje mi się, że na samym początku wokół tego zbudować szersze poparcie, no ale potem znowu mieliśmy wojnę standardową, czyli my i wy, co to też nie zakończyło się jakoś fantastycznie dobrze.
Ja powiem wam, że ja się troszeczkę nie zgodzę, bo uważam, że to jest rzecz, która bardzo dużo zmieniła. Że
tak,
te
czy jednak?
Protesty, tak, że przede wszystkim jest to sytuacja, kiedy pewna zmiana zaczyna kiełkować. Jeżeli popatrzymy sobie, oczywiście jak porównujemy do czegoś takie protesty, to porównujemy do takich rewolucyjnych czynów, gdzie jest obalany rząd, gdzie jest jakaś zbrojna akcja, ale tak naprawdę w historii protestów, jeżeli popatrzymy na historię nawet Polski, no to pierwsze duże protesty były w 1968 roku, w marcu. Pierwsze takie...
Wcześniej radomskie wydarzenia, powiedzmy, no ale to są... No,
ale tak ogólnopolskie, tak. I dopiero... Ile potrzeba lat, żeby coś się zmieniło? I historia pokazuje, że pokojowe protesty potrafią działać i zmieniać dużo, ale też potrzebują dużo, dużo więcej czasu. I ja myślę, że zmieniło się bardzo dużo, że podejście ludzi do kościoła się przede wszystkim zmieniło. To jest takie tabu, które... No nigdy wcześniej w Polsce nie było takiej sytuacji, że ludzie wchodzili do kościoła protestować. Nigdy. Mhm. To jest ogromna zmiana. Ten odpływ ludzi z kościołów też jest bardzo duży. I to będzie żyć, bo ludzie mimo pandemii, mimo tego, że jakby był zakaz zgromadzeń, wyszli na te ulice. No to też wydaje mi się, że to, że wszyscy jakby musieli mieć maseczki, które na demonstracjach są zabronione w Polsce, bo musisz mieć otwartą, odsłoniętą twarz. To, że w jakiś tam sposób mogli być anonimowi, też na pewno pomogły tym protestom. No, ale ja jakby wierzę, że to, że mimo, że jakby bezpośredniego skutku teraz nie ma, to coś się zaczęło, coś się zmieniło, to nie poszło na marne, mimo to, że teraz jest już jakby cisza, to był ważny ruch i myślę, że na pewno nie stracony czas ani nikt na marne się nie wyziębił na tych protestach.
To jest to chyba się nazywa koncepcją długiego trwania, nie? Że wydarzenia historyczne nie mogą być oceniane z perspektywy jednostkowej, tylko jakie one mogą przynieść efekty w przyszłości na zupełnie inne sprawy. Faktycznie masz, Borys, rację pod tym względem, że patrząc na to od tej strony, to my nie wiemy, czy rzeczywiście coś, co otworzyło teraz drogę do jakiegoś wydarzenia w przyszłości, było na tyle skuteczne, że było czymś dużym i znaczącym i się będziemy za 20 lat z książek do historii uczyli, że protesty kobiet otworzyły coś znacznie większego jeszcze na przykład na skalę polityczną. Natomiast rzeczywiście też z drugiej strony staram się zrozumieć to, o czym powiedział Rok, że chyba nam wszystkim jako ludziom zaangażowanym mniej lub bardziej w to, co się działo, zależy na jakimś takim trochę poczuciu dowodu i konkretnym czymś, że to, co zrobiliśmy, to miało sens, nie? Że każdy z nas zrobił to w jakimś innym stopniu mniej lub bardziej, albo nie zrobił wcale z różnych też przyczyn. Ale wydaje mi się, że to jest takie naturalne w pewien sposób dążenie człowieka do uzyskania aprobaty dla tego, co robi. I w momencie, w którym nie otrzymujesz nic z drugiej strony takiego namacalnego tu i teraz dla sprawy, o którą walczysz, to jest takie uczucie trochę rozczarowania, które nie musi być związane z tym bezpośrednio, że to nie przyniosło żadnego efektu. Ale...
To chciałbym połączyć te dwie rzeczy, bo wiem, że znowu długo rozmawiamy na ten temat, ale dwie rzeczy, które jedną powiedział Borys, drugą powiedział Radek, że po pierwsze tak, że Borys się odniósł do kościoła, nie? Natomiast ty, Radek, wspomniałeś o tym, że faktycznie jest taki pewien problem z tym, że protestujący nie dostawali reakcji zwrotnej. I wydaje mi się, że ten brak reakcji ze strony rządzącej został przekuty właśnie na niechęć wobec kościoła. To, że rządzący nie próbowali podjąć tej dyskusji, to wydaje mi się, że protestujący znaleźli sobie taki dodatkowy cel. Czyli jakby oczywiście tam jest w obliczu tych rzeczy, które były ważne w tym roku, umknęły trochę te kwestie związane z pedofilią w kościele, która cały czas jest mocno dyskutowana, ze sprawami, z tą słynną sprawą Don Stanisławo, która też przecież była głośna, ale też umknęła w tym wszystkim. Ale wydaje mi się, że to jest wynikowa tych protestów. I coraz bardziej się patrzy kościołowi na ręce. Jest sporo historii związanych z tym, że ludzie próbują odejść od kościoła w sposób formalny i też są jakieś utrudnienia z tym związane i też są jakieś dyskusje
na
ten temat.
Utrudnienia.
Więc wydaje mi się, że taką, nie chciałbym używać tutaj słowa ofiara, bo ona jest absolutnie niewłaściwa w odniesieniu do kościoła, ale konsekwencje strajku kobiet najbardziej odczuje kościół i one są takie zauważalne już dzisiaj, a na pewno długoterminowe będą dla kościoła dużo bardziej bolesne. Więc to tak podsumowując już ten
no
temat.
Jasne.
Tak, to ja tak spróbuję gładko przejść do kolejnego punktu. Ty, Radku, mówiłeś o influencerach, którzy trochę nie potrafili się odnaleźć w tych czasach protestu, a tak naprawdę to nie było trudne. Myślę, że mając trochę klasy w sobie i rozsądku, można było spokojnie się odnaleźć w tych czasach i wiedzieć, co jest ważne, a co jest ważniejsze i naprawdę nie trzeba być naukowcem z NASA, żeby przewidzieć, co się będzie działo, kiedy ktoś się na przykład próbuje podczepić pod protest z reklamą.
No tak,
a jeżeli mówimy o reklamie, to nasz i marketingu, to numer dwa w naszej grupie to była premiera Cyberpunka 2077.
No, myślałem, że długa i piękna reklama apartu.
Nie było to tak ważne, to w kategorii dobre memy. 10 grudnia, proszę Państwa, po wielomiesięcznych opóźnieniach i problemach zadebiutowała nowa gra twórców Wiedźmina. Przedpremierowe recenzje ogłosiły hit i szczodrze obdarowały grę ocenami 10 na 10. W dniu premiery wyszła na jaw ukrywana przez twórców bardzo słaba jakość wersji na starą generację konsol. Braki w grze, które były, te rzeczy były zapowiadane w materiałach reklamowych, te funkcje. I nawet najlepsza wersja, czyli ta PC-towa, była pełna błędów, które w memiczny wręcz sposób opanowały internet i nawet trochę przesłoniły najlepszą część tej gry, czyli fabułę.
Okay. Radek, to jest temat, który cię w jakiś sposób interesuje?
Zainteresował mnie na tyle, że włączyłem wasz odcinek po to, żebyście mi za mnie odrobili lekcję i wydaje mi się, że dość dobrze odrobiliście ją, omawiając ten temat. On mnie interesuje pod tym względem, że ja po prostu kibicuję producentowi na arenie międzynarodowej. Niech moim wyrazem poparcia będzie to, że kupiłem akcje tej firmy po to, żeby
z wiarą...
Tak? Chyba łącznie uśredniona cena mam 298, więc nie ma dramatu, ale powiedzmy...
To przeczekaj lepiej.
Tak. Jeszcze poczekam. Ja cały czas wierzę w to, że będzie okej. Mam bardzo duży dysonans, który też odczuwałem w momencie, w którym słuchałem to, co mówiliście w waszym podcaście na ten temat, że z jednej strony mam tak, że ja na przykład nie kibicuję za bardzo Polakom na arenie sportowej na zewnątrz, bo mnie to po prostu nie interesuje. Mam nie chcę powiedzieć w dalekim poważaniu, ale po prostu nie drży mi szybciej serce, kiedy sobie myślę o sukcesach skoczków narciarskich, sukcesach tenisowych. Bardzo się cieszę, super, gratuluję tym ludziom. Natomiast nie dotyka to mnie bezpośrednio. Jak sobie myślę o takiej arenie biznesowej, arenie chociażby nawet związanej z nowymi technologiami, z nowoczesną techniką, to tu już mam tak, że to jest taka moja tematyka i w niej się rozeznaję trochę lepiej. W związku z tym mam takie poczucie jako Polak, że super by było, gdyby ta premiera się okazała fantastyczna. I to jest ta jedna strona. Z drugiej myślę sobie o tym, czy my jesteśmy w stanie już dzisiaj potwierdzić na 100%, że twórcy gry mieli 100% pewność, że wersja na stare konsole to jest kompletny trup w szafie i to będzie jakiś absolutny cud, że nikt się nie jorgnie i to jakoś przejdzie. Więc spróbujmy, bo jeśli by tak było, że to było zrobione z pełną premedytacją, to psuje mi to całą tą pierwszą część, o której powiedziałem. I teraz się zastanawiam i odbijam piłeczkę w waszą stronę, czy my dzisiaj możemy o tym powiedzieć, jak to ładnie prawnicy mówią, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością.
To ja powiem pierwszy, bo Borys też z pełną premedytacją zaraz powie, co na ten temat myśli. Więc przykre niestety jest to, że tu możesz mieć rację. To znaczy twórcy wiedzieli, jaki produkt wypuszczają. To nie była dla nich żadna niespodzianka. I to na pewno cieniem się kładzie na reputacji CD Projekt. Ale myślę sobie, że jakby z mojej perspektywy gracza, który spędził w tej grze 170 godzin, co jest niebotyczną ilością nawet jak dla mnie, to nawet najlepsi ludzie czasami popełniają błędy. I to jest właśnie taki błąd Redów. I myślę, że go będą naprawiać, już teraz są poprawki i to wygląda i działa coraz lepiej. Nie potrzebowali na to aż tak dużo czasu, jak się spodziewałem, ale nadal oczywiście nie jest wybitnie. Ja powiem, jakby to jest oczywiście bardzo ważna rzecz i nie bez powodu wylądowała tutaj na drugim miejscu. Wśród naszych widzów także jasne jest to, że jest bardzo dużo graczy, to uzasadnia tą pozycję wysoką. Natomiast to jest ważne wydarzenie z wielu powodów. To jest niezwykła premiera także dla branży gier, ponieważ Redzi zupełnie inaczej podchodzą do wydawania swoich gier niż reszta świata. Już nie będę mówił o technologicznym wykonaniu, bo tutaj, jak się okazało, nie odbiegli bardzo, ale o podejściu do klienta, o tym, jaki rodzaj jest sprzedaży prowadzony, że nie ma jakichś tam przedsprzedażowych trików, żeby ludzi wkręcić w to, poza tą ściemą, która się tutaj niestety odbyła.
Poza ostatnią premierą.
No, więc, ale ja mam, ja jakby... darzę Redów nieustającą miłością i to też obserwacja tego, jak marketing był prowadzony, jest bardzo pouczające w tej branży i w ogóle dla wszystkich. Do tego stopnia, że nawet ja i moi widzowie, żeśmy się zaangażowali w śledzenie giełdy na bieżąco, dzień w dzień, sprawdzając, jak wyglądają akcje CD Projekt, co rośnie, co nie rośnie, o tych wszystkich bańkach z giełdami, trochę się dowiedziałem. I wiele młodych osób także się giełdą zainteresowało, więc z tego powodu to jest także ciekawe, że ta gra wyszła trochę poza to, co tradycyjnie gra ma do zaoferowania, czyli fajną zabawę dla młodych ludzi, ale stała się też czymś, co sięga na zewnątrz, po produkty, które normalnie z grami do tej pory nie miały wiele wspólnego, po telefony, po jakieś obuwie i po całą masę innych rzeczy. Niezwykle szeroki marketing i też, jak się okazuje, niezwykle skuteczny, ponieważ wygląda na to, ostatnie raporty donoszą o sprzedaży gdzieś między 20 a 30 milionów. I to jest...
Czekaj. Wczoraj była informacja już z CD Projektu wewnątrz i 13 milionów do 20 grudnia.
Razem ze zwrotami, z tego co pamiętam nawet, nie, Borys, że 13 to już jest po odliczeniu wszystkich zwrotów.
Ja nie wiem, czy to da się tak szybko obliczyć wszystkie zwroty.
Bo wiem, że to chyba jakoś było praktycznie jak oficjalny komunikat giełdowy. No też trzeba mieć świadomość tego, że w ogóle CD Projekt jest fantastycznym przykładem spółki, która wymyka się... takiemu logicznemu myśleniu o giełdzie, jeśli w ogóle możemy o tym mówić jako o logicznym miejscu, bo ono fantastycznie pokazuje, jak giełda jest emocjonalnym miejscem, nie? I że za chwilę przy raporcie kwartalnym może się okazać, że to jest najlepszy raport w historii CD Projektu, a cena nie przekroczy 300 zł za akcję, nie? I to jest taka rzecz, która właśnie jest takim dobrodziejstwem inwentarza, o którym mówi Rok, że masa młodych ludzi zainteresowała się tematem giełdy ze względu na to, że tam jest spółka, która wydaje gry, które ci ludzie lubią. I wydaje mi się, że tutaj jakkolwiek tabelkowo może to mieć duże znaczenie dla finansów firmy, to CD Projektowi jest w tym momencie, jeśli cały czas zakładamy, że tak faktycznie było, że oni mieli całkowitą wiedzę na ten temat, a ufam wam w tym temacie, potrzebny jakiś przeogromny i rozległy program odzyskania zaufania wśród graczy.
Tak. Oni... Znaczy... Przepraszam, bo już ci zaraz oddam głos, chciałem tylko dokończyć, skąd te moje wyliczenia wynikają tam ze Steam Spy'a, czyli takiej usługi, która bada na Steamie zainteresowanie i ilość sprzedanych kopii. Tam było chyba 15 milionów, a to tylko Steam. Oprócz tego dochodzą jeszcze konsole, niezależnie od tego, jak to tam działa, plus jeszcze pozostałe platformy, dlatego powiedziałem między 20 a 30 milionów.
Jasne.
Może się tu pomyliłem, jak faktycznie raport Redów zakłada 13, to tego się trzymajmy.
10 dni od premiery sprzedał 13 milionów i oni taką informację podali, że uwzględnia zgłoszenia już o prośby o zwroty.
Czyli jednak.
Czyli... tak czy inaczej jest dosyć dobrym, dobrym wynikiem, jest fenomenalnym wynikiem nawet, chciałbym powiedzieć. I jeszcze jedno krótkie zdanie na temat giełdy. Masz rację, mówiąc o tym emocjonalnym podejściu giełdy w ogóle do spraw. Świat gier w ogóle jest fantastycznym miejscem, które jakby na giełdzie pojawiło się bardzo od niedawna, a wyraźnie pokazuje, że działają tam mechaniki, o których byśmy się kompletnie nie spodziewali. Ja mam wrażenie, że ludzie, którzy oceniają rzeczowo giełdę przez wiele lat i znają się na tym, nie do końca rozumieją świat gier i często ich to zaskakuje, że na przykład zapowiedź samej gry albo trailer, który w ogóle jeszcze nie jest produktem, powoduje drastyczny skok na giełdzie, co jest znacznie wyższe niż do tej pory miało miejsce. Chociaż pewnie zapowiedzi różnych spółek też wpływały na to. Ale dobra, temat zostawiam. Przepraszam, Borys, że tak wszedłem. Wiem, że to ty też masz coś do powiedzenia.
Ja tylko powiem, że problemy z działaniem tej gry na konsolach starej generacji były od bardzo, bardzo dawna.
Tak.
To nie jest, znaczy przy pierwszym przesunięciu, i tutaj się tak skromnie pochwalę, że to wyszło akurat od nas na cały świat, no to powodem było to, że gra nie działała satysfakcjonująco na konsoli. Mhm. I w szczególności na tym pierwszym Xboxie. I oczywiście nie mówię tutaj, bo to jeszcze nie była skończona gra, ale oni nie potrafili zrobić tego technicznego milestone'a. I tyle. Wierzyli, że uda im się po prostu tym patchem day one to naprawić, ponieważ przy każdej grze tak było, że na ostatnią chwilę było bardzo dużo robienia i oni zawsze wychodzili na swoje i po prostu wierzyli w to. Tym razem no, trochę się nie udało niestety. I druga sprawa, nigdy nie były pokazane pokazane, jak gra chodzi na tej starej generacji.
Nikt no tak, nie bo mógł zawsze te materiały to... były PC-towe, prawda? W tak, sensie te... tak. Mhm.
Nawet jeżeli były z konsoli, to były już tak były zrealizowane, że nie było widać tych błędów. Przepraszam.
No tak, znaczy nikt nie miał dostępu do tego, nikt nie mógł sobie pograć na konsoli i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Okay. Wszystkie te materiały były bardzo kontrolowane. No więc taka kwaśna sprawa, trochę przykro... w całej tej sytuacji. No, gra na PC-cie się broni i jest świetna, no ale też nie pozbawiona wad i no i niestety jakby ten marketing minął się z rzeczywistością dosyć mocno.
No to tak, tutaj mamy do czynienia z takim klasycznym polskim podejściem, które wiem, że wielu ludzi, teraz jest taki trend w ogóle mocno na to wymierzony w tą stronę, że stare polskie powiedzenie, wiecie, jakoś to będzie, jest z jednej strony pocieszające, ale z drugiej przykrywa całą taką atmosferę tego, że no jakoś się zawsze uda. W sensie nie muszę włożyć 100% uwagi w to, żeby przygotować perfekcyjny produkt, tak powiedzmy stereotypowo po japońsku czy po niemiecku, że on jest dopracowany pod każdym względem, bo zawsze jakoś to będzie. Może się nie skapną. I jeśli spółka o tak międzynarodowym zasięgu łapie się na takiej typowo polskiej mentalności, która nawet nie jest mentalnością z obecnych czasów, nowoczesnych, tylko jest mentalnością jeszcze PRL-owską, to serio bym przemyślał strategię pod tym względem, serio.
Ale to jest też takie słynne powiedzenie chyba z Doliny Krzemowej, fake it till you make it. Mhm. I to jest dokładnie jakby wpisuje się w to, co to z cyberpunkiem się wydarzyło.
No dobra, panowie, ale myślę, że cyberpunka nie będziemy przedłużać. I numer
co
jeden.
Co jest na miejscu pierwszym?
Całkowite zaskoczenie dla mnie. Nie sądziłem, że to będzie miało taki wpływ na kogokolwiek, czyli pandemia SARS-CoV-2, COVID-19. Sam COVID pojawił się najprawdopodobniej 17 listopada 2019 roku w mieście Wuhan. Za to pandemia ma taką oficjalną datę, czyli 11 marca 2020. Ponad 77 milionów ludzi na całym świecie zakaziło się, a zmarło ponad 1 700 000. Wprowadzone restrykcje w większości krajów świata, w tym w Polsce, wpłynęły bardzo mocno, myślę, że na życie wszystkich i wytworzyły ogrom dodatkowych wydarzeń i pewnych takich, nie wiem, jak to nawet nazwać, czy trendów, czy rzeczy takich.
Czy po prostu mówiąc wprost, TikToka Edyty Górniak. Można było odkryć na nowo.
TikToka Instastories.
Ziomek zjadł nietoperza w Wuhanie. Wiem, że to jest przesadzone myślenie po to, żebyśmy mogli poznać prawdziwą naturę Edyty Górniak. No nieźle. Ale to właśnie świat... Pan działa niezwykłymi ścieżkami, jak to się mawia. W każdym razie... Ja tylko, żebyśmy na samym początku tutaj dobrze ustalili te rzeczy. Ja rozumiem, że wy wierzycie w koronawirusa, tak?
Tak, to nie jest żartobliwy temat główny.
Ale ja doceniam to stwierdzenie, kiedy przy takim pytaniu używasz słowa wiara.
Wierzy, tak. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że po raz pierwszy usłyszałem to, nie chcę powiedzieć od kogo, bo ta osoba może to oglądać, ale od osoby absolutnie wykształconej i takiej światłej na pewno, kiedy ktoś po prostu ze mną zaczął rozmawiać i zapytał mnie, czy ja wierzę w koronawirusa, bo on nie wierzy. I ja wtedy dostałem tak jakby toną cegieł w głowę, bo tak sobie pomyślałem, że wierzyć można na przykład w sprawy nadprzyrodzone, nie? Powiedzmy, wydaje mi się, że tak samo możemy mówić, że ktoś wierzy w Boga albo nie wierzy. No to jest kwestia osobista. Trudno wierzyć albo nie w coś, co widać pod mikroskopem, nie zmienia to jednak faktu, że wydawało mi się, że mamy do czynienia z tematem oczywistym, o którym wszyscy możemy mówić jakoś tak w miarę, powiedzmy, z delikatnym nastawieniem naukowym na to, ale wydaje mi się, że niewiara w koronawirusa poza naszymi bańkami po raz kolejny może być większa niż nam się wydaje.
To jest ciekawy temat, który teraz poruszyłeś. On trochę jest obok tego, co ja chciałem mówić. Mhm. Faktycznie dzięki COVID-owi odkrywamy, że jest bardzo dużo osób, które w niezwykły sposób potrafią negować rzeczywistość i znajdują poparcie w tej negacji. Do tej pory żeśmy mówili oczywiście o antyszczepionkowcach zawsze, o płaskoziemcy pojawili się niedawno. To jest takie trochę internetowe odkrycie, ale to się chyba w ogóle wiąże z tym, w jaki sposób COVID wpłynął na internet. Jakby z mojego osobistego punktu widzenia to był bardzo udany rok, w tym sensie, że jakby i filmy, i streamy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więcej osób siedziało w domach, więc ja to zauważyłem. Natomiast wpływ na moje życie też był taki, że ja wydawało mi się, że to mnie nie dotyczy, bo ja i tak siedzę w domu, i tak pracuję w domu, więc nie muszę specjalnie wychodzić, najwyżej zakupy będę zamawiał, od czasu do czasu tylko będę wychodził, ale to spowodowało, że ten rok jest potwornie długi. Ja myślę, że to, że się mówi, że ten, z jednej strony jest takie powiedzenie, że 2020 to jest bardzo długi rok, dlatego, że tyle rzeczy się złych wydarzyło, ale myślę, że każdy z nas to odczuwa. Przesiadując tak dużo w domu, upływ czasu nam się zdecydowanie tak wydłużył i to też to powiedzenie wiąże się akurat z tym. Natomiast ja też staram się patrzeć trochę na pandemię z perspektywy tego, jakie zmiany zaszły w internecie i w jaki sposób ta pandemia przyspieszyła rozwój pewnych rzeczy, przenoszenie pewnych rzeczy do internetu, co pewnie wydarzyłoby się z czasem, ale w znacznie dłuższej, wydłużonej formie. Natomiast w związku z tym, że powstały ograniczenia, powstały kwarantanny, no to gwałtownie musiały się zmieniać serwisy internetowe, systemy pracy, zawody, które są potrzebne, zawody, które są mniej potrzebne, to nas bardzo gwałtownie przygotowało do tych zmian, właściwie wdrożyło nas w te zmiany i wydaje mi się, że oczywiście nie jesteśmy jeszcze na prostej, że sytuacja jest krytyczna, że gospodarczo, że niektórzy ludzie, którzy bazują na fizycznym kontakcie z innymi osobami, żeby zarabiać pieniądze, są w bardzo trudnej sytuacji. Ja jestem tego świadom, ale mam wrażenie, że gdyby ta pandemia wydarzyła się 10-15 lat temu, to byśmy mieli do czynienia ze znacznie większym kryzysem. Dzisiaj, mając możliwość przeniesienia wielu rzeczy do internetu, funkcjonowania wielu firm w internecie, jednak trochę udało nam się wybronić, że mogłoby być znacznie gorzej. Oczywiście wszystko jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego, bo to jest bardzo niepotrzebna rzecz, to tak delikatnie mówiąc, ale niewątpliwie jest to coś najważniejszego w tym roku i miało ogromny wpływ nie tylko na nasze życia bezpośrednio, ale w ogóle na rozwój technologii i całą masę innych rzeczy. Czasami na plus, ale oczywiście też w wielu, wielu sytuacjach na minus. Borys.
Chwila zadumy i teraz
tak.
Ja.
Amen. I teraz Borys.
Tak prywatnie dla mnie to pandemia niewiele zmieniła, bo ja miałem ten rok praktycznie cały przeznaczony, cały. Wydawało mi się, że połowę na montaż mojego nowego projektu dokumentalnego. Okazało się, że jeszcze go nie skończyłem tak naprawdę. Znaczy ten pierwszy etap, bo tam montaż się składa z iluś tam etapów i teraz dopiero jestem takim na ostatnim finiszu tego pierwszego etapu, gdzie ja sam pracuję, potem pracuję z ludźmi przy tym montażu, co jest niezbędne. Więc ja i tak siedziałem w domu i po prostu bardzo dużo nad tym pracowałem i bardzo szybko mi zleciał ten rok, po prostu masakrycznie, bo to jakby ta codzienna praca, ja raczej się martwiłem takimi rzeczami, że mnie nadgarstki bolą albo nie mogę spać po nocach, bo siedzę przed komputerem cały czas, więc to były jakieś moje problemy. Oczywiście one są błahe straszliwie, za to ja muszę zauważyć, że pewne, że bardzo mi zaimponowało to, co się wydarzyło w Hot 16 Challenge 2.
Aha, okay.
I to, że tak dużo osób się zaangażowało, niestety nawet prezydent, co jest niezwykle zabawne, patrząc, jaka idea przyświeca temu projektowi. I ten takie to, co Remik powiedziałeś, czyli to przejście do internetu, które wydaje mi się, że oczywiście żyjemy w bańkach, ja nie mam problemu z tym, że zamawiam sobie jedzenie z internetu, jakieś takie rzeczy, że to dla wielu moich znajomych czy rodziny okazało się bardzo dużym problemem. Że na przykład niemożliwość pójścia do galerii handlowej czy do supermarketu jest to realny problem. I nie wolno, nie wolno go bagatelizować, że ludzie potrzebują takiego fizycznego kontaktu, potrzebują jest taka zasada, że bez wody wytrzymasz 3 dni, bez jedzenia 3 tygodnie, a bez kontaktu z ludźmi 3 miesiące. I myślę, że to jest też taka rzecz, która dla wielu była super ważna, czyli to, że potrzebujemy siebie nawzajem. O tobie mówię, Radku. Mm-hmm. Mm-hmm.
No to prawda. Wydaje mi się, że jak patrzę na ten rok, obcinając te wszystkie tragedie gospodarcze, czy związane ze służbą zdrowia, czy w ogóle z chorobami i z umieraniem, to na przykład dla mnie ten rok nigdy nie był mocniejszy, jeśli chodzi o kontakty towarzyskie. To znaczy to się przeniosło do internetu, a w lato jednak też trochę tych spotkań osobistych było, to na przykład właśnie wspomniany wcześniej Among Us u mnie jest fantastycznym sposobem na to, żeby cały czas właśnie utrzymywać kontakt z osobami, które są dla mnie ważne. To jest coś niezwykłego, jak ja mam codzienny właściwie kontakt z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy są mi bliscy, a rok wcześniej tak nie było. Znaczy wcześniej to było takie jednostkowo, powiedzmy, były takie osoby, ale to nie były całe rzesze osób. A teraz mam wrażenie, że każdy z nas dąży do takiego naturalnego kontaktu. Dąży do tego, żeby dać znać, co u ciebie słychać, jadę tu, robię zakupy, przyszedł kurier i tak dalej, tego typu sprawy, prozaiczne tematy, bo właśnie łakniemy tej bliskości. Wydaje mi się, że w ogóle temat pandemii i tego, jakie on ma konsekwencje, jakie będzie miał konsekwencje w przyszłości, jest przeogromny. Mi się przez bardzo długi czas wydawało, że ja wziąłem udział tylko w jednym historycznym wydarzeniu w toku mojego świadomego życia, które ma zasięg międzynarodowy i wydawało mi się, że to były ataki z 11 września, które pamiętam i które wiedziałem, że są czymś ważnym, że to się coś zdarzyło takiego mocnego i wydawało mi się, że umrę tylko z tym wydarzeniem. Dzisiaj wiem, że pandemia COVID-19 dołącza do tej listy. Mam nadzieję, że na tej liście się skończy, dlatego że wydaje mi się, że to nie jest w rzeczywistości nic fajnego bycie świadkiem wielkich historycznych wydarzeń. One wytrącają poczucie stabilności, pewne rytuały, które my zrobiliśmy, zmieniają świat raz na zawsze. Jeśli ktoś myśli, że pandemia jest rzeczą, która była przez 2-3 lata, się pojawiła, a potem przeniknie, to jest fatalne myślenie i absolutnie błędne, bo my wiemy, że po 11 września, na przykład, nie wiem, loty międzynarodowe już nigdy nie były takie same. Myślenie ludzi na temat poszczególnych rejonów świata nigdy nie będzie już takie same, jak przed atakami z 11 września, więc w przypadku pandemii będzie identycznie. Mam tylko nadzieję, że to jakoś nam się uda zrobić tak, żeby ostatecznie żeby wyciągnąć z tego coś dobrego, jak na przykład chociażby nawet kwestie związane z kontaktami międzyludzkimi, z docenieniem takich kontaktów.
Myślałem, że powiesz, że większa higiena będzie.
Na pewno. Wydaje mi się, że będzie. Zwróćcie uwagę na to, że na przykład mój 4-letni syn dzisiaj się wychowuje w świecie, w którym już zaczyna jarzyć rzeczy świadomie i on widzi, że jego tata otwiera drzwi, dotykając klamki łokciem. Nie? Wiecie, no to jest taka rzecz, którą on prawdopodobnie wyrośnie, kiedy nie będzie pandemii, to będzie zwracał uwagę na to, że to jest jakieś takie złe miejsce, albo że chociaż trzeba myć ręce po powrocie do domu, nie? Na przykład u nas to zawsze było takie, okej, jak myjesz ręce, to spoko, jak nie, to nie umrzesz. No to Grażynka w klanie pilnowała, żeby Maciek i Bożenka mieli umyte rączki przed obiadem. Ale to nie był taki must. Dzisiaj wydaje mi się, ja na przykład w trakcie wiosennej edycji pandemii, teraz w trakcie tej edycji jeszcze szczęśliwie nie zachorowałem, ale nie zachorowałem też na inne choroby, które w roku mnie myślę, że 3-4 razy kładły do łóżka spokojnie. Przeziębienie, grypopodobne rzeczy, anginy, tego typu sprawy o podłożu bakteryjnym, wirusowym, nieważne. Dzisiaj ja mam wrażenie, że ja non-stop wyglądam, jakbym szedł na blok operacyjny, nie? Rękawiczki, maseczka, mycie rąk takie, jak Zenek Martyniuk przekazał, żeby całą jego zwrotkę wyśpiewać. No wszystkie takie sprawy, które mam wrażenie, że ze mną zostaną, mimo że nie będzie tego zagrożenia, bo na przykład szczepionka będzie działała skutecznie.
Inna sprawa, cały czas będzie to zagrożenie, bo w każdej chwili może pojawić się jakiś nowy wirus i my już będziemy żyli do końca.
Tak. Z wiedzą, że może się tak stać. No pamiętajcie, nie? Że Bill Gates mówił już parę lat temu o tym, że takie coś prawdopodobnie się wydarzy. No jaka była nasza reakcja? Okej, umrze parę osób gdzieś w jakimś dalekim rejonie świata, no przecież mamy do czynienia z takimi ogniskami choroby w Afryce, w Azji i tak dalej, ale to jest to, co mówiliśmy przy okazji Białorusi. Do momentu, kiedy nas to bezpośrednio nie dotknie, who fucking cares? Tak naprawdę. Powiedzmy sobie szczerze.
Panowie, chyba żeśmy wyczerpali wszystkie tematy, zgadza
tak
się?
Tak jest.
Borys tutaj często zamyśleniu ulega, jak sobie zobaczycie, na Spotify państwo nie widzą, ale jego mina jest ciągle taka zawieszona.
Taka.
Czy mamy jakieś pytania do państwa?
Bo, znaczy ja tylko powiem, jestem zamyślony, bo mnie ten siding hipnotyzuje po prostu.
Miałeś rację, Radek, on potrafi męczyć wzrok tutaj.
Tak, to jest iluzja optyczna. Ja się czuję jak Kaszpirowski na jego tle, no, wiesz, w którym albo Zbyszek Nowak, który energetyzował wodę.
Ale słuchajcie, no, pytania do widzów, no to można mieć dwa. No, jakie dla was były takie prywatnie najważniejsze rzeczy? Mm-hmm. Może komuś się dziecko urodziło, albo ktoś tak. zmienił pracę na lepszą, może są dużo może jakichś takich pozytywnych rzeczy możecie powpisywać. No i na co czekacie w przyszłym roku najbardziej?
No tak, no i czy jesteście zainteresowani sidingiem, także jeśli jest jakieś zainteresowanie, ja chętnie odpowiem na pytanie, jestem ekspertem, proszę o pytanie i też ze szwagrem zawsze możemy podjechać tam zrobić, nawet wycena jest bezpłatna od razu.
Radek jest ekspertem w tym, czego nie należy robić.
Tak. Siding.
Proszę państwa, pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękuję ci Radek.
Dziękuję uprzejmie, było przemiło z wami.
Też dziękuję.
No, i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pa.
Trzymajcie się, machamy, pa.
Jak w familiadzie. Ty, ty, tak. ty, 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 ty.